Zawsze kiedy myślę o tym, że Pan Bóg jest gospodarzem nabożeństwa. Zawsze mnie to, wiecie, czasami właśnie brakuje słów. Bo to nie jest tak, że zbiera się grupa ludzi i każdy jeden element stroimy, bo to mogłoby być z nas, ale Pan Bóg to sam robi. Kochani, jeśli byliście wnikliwymi odbiorcami, obserwatorami tej treści, tego przesłania, które do tej pory, to chcę wam powiedzieć, że w bardzo łatwy sposób można odgadnąć temat dzisiejszego kazania. Ja wiem, że wszyscy mamy oczekiwania, że każdy kaznodzieja, który staje na tym miejscu, oczekujemy, że to będzie takie porywające kazanie, takie płomienne, że wszyscy wyjdziemy, ale dobre kazanie było. Nie wiem, kochani, czy takie kazanie dzisiaj mam, ale wierzę i to w jaki sposób Pan Bóg grupę uwielbienia poprowadził. Wierzę, że to jest słowo, które Pan Bóg ma dzisiaj dla nas. Bardzo kocham stwierdzenie, że Pan Bóg stworzył świat i postawił na nim obiekt swojej miłości, człowieka. Obiekt miłości ponad wszystko, pomimo. Co to znaczy, że Pan Bóg kocha pomimo? To by znaczy chyba to samo, co spisać sobie nasze życie dzień po dniu. Nie to, w czym byliśmy fajni, ale każdą myśl, każdy uczynek, każdy brak uczynku, wszystko. I kiedy ja gdybym swoje spisał, to ja nie wiem, czy ja bym do siebie powiedział: Boguś, ja Cię kocham. Ale to jest Boża miłość. Kochani, minęły tysiące lat Bożego spoglądania na człowieka. Czasami słyszę, czy Bóg ma jeszcze miłość, czy Pan Bóg ma jeszcze cierpliwość do człowieka. Jest napisane, że Boże Słowo jest żywe, skuteczne, ani jedna jota nie przeminie, ani jedna litera. Zatem jeśli ani jedna litera, to kochani, chcę zwrócić się dzisiaj do Bożego Słowa. Dzisiaj będzie więcej słowa, więcej czytania tych ważnych treści dla nas dzisiaj. List do Rzymian, 8 rozdział, 38 i 39 werset. Czytamy tutaj tak ważne słowa: albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dwa wersety i 10 razy powtórzone słowo ani. Ani. I nie ma innego słowa, którym można by było powielać, jak słowo inne. Ani nic innego, co by mogło oddzielić nas od Bożej miłości. Co byś musiał zrobić, żeby oddzielić się od Bożej miłości? Nie ma niczego takiego. Dzisiaj my ludzie klasyfikujemy czyny niedobre, złe, tragiczne, takie za które ludzie, kiedy wychodzą z sali sądowej, mówią: nie zgadzam się, to na szubienicę, bo to nie ma takiej kary. Nie ma właśnie. U Boga nie ma. To jest Jego miłość. Gdziekolwiek, jak głęboko byśmy nie wpadli w dół grzechu, nie ma takiego, do którego On nie wszedłby, aby nas wyciągnąć. I mógłbym spytać, co to jest miłość? I na przestrzeni wieków, tysiącleci, mądrzy ludzie łamali sobie głowy, wypisując przeróżne rzeczy. Ale nie chodzi o definicję, co to jest miłość. Ale dziś chciałbym zadać pytanie, czym jest miłość? Czym jest miłość? Na czym polega? I tu chciałbym, abyśmy spojrzeli do pierwszego listu Jana, 4:10, który odpowiada w ten sposób. Na tym właśnie polega miłość. Na tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za nasze grzechy. Na czym polega miłość chrześcijańska? Na czym polega miłość, Boża miłość w Jego Kościele? Na czym polega miłość wśród Jego dzieci? To już jest troszeczkę trudniej zdefiniować. Nie chcemy, abyśmy krążyli wokół jakichś teorii. Nie o teorię chodzi. Popatrzmy na praktykę. Dlaczego są kościoły, chrześcijańskie kościoły, mówimy ewangeliczne, kościoły prawdziwe, a jednak inaczej się nazywają, mają inne drogi. Nie jest im ze sobą po drodze. Na czym polega miłość? Chrześcijańska miłość. I można by powiedzieć, patrząc na Boga w sposób cielesny, że Pan Bóg to jest naprawdę naiwny w swojej miłości. Tak ślepy. Jak można kochać, a oni dalej swoje robią? Po ludzku, rzecz ujmując, możliwe, że tak. Ale Boża miłość, Boża perspektywa miłości jest zupełnie, zupełnie inna. Na czym innym polega Boża miłość? Gdyby dzisiaj Pan Bóg poprosił kogoś z nas, gdyby powiedział, pokaż mi dowód swojej miłości, co bylibyśmy w stanie złożyć? Panie Boże, jestem, przyszedłem dzisiaj tutaj. Mogłem spać, ale jestem. Nie wiem, czy o taki dowód miłości Panu Bogu chodzi. Czasami myślimy w swoich sercach, że tak, że oddalibyśmy wszystko. A siebie? On tak nas umiłował, że oddał siebie samego. Spójrzmy na temat miłości w praktyczny sposób w Kościele. Panie Boże, oddaję Tobie wszystko. Ja lubię śpiewać o tym. Ale czy o śpiewanie chodzi? Wtedy, kiedy jesteśmy w społeczności, czy możemy powiedzieć, oddaję wszystko, czyli siebie oddaję Tobie? W Ewangelii Łukasza w 9:23 czytamy słowa, które Pan Jezus powiedział. I powiedział to do wszystkich. Do wszystkich. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze kogo? Samego siebie i bierze krzyż swój na siebie. Kiedy? Codziennie. I niech mnie naśladuje. Na pytanie, czy kochasz Boga, każdy z nas powie amen, kocham. Bliźniego amen, ale pokaż. Codziennie. Co znaczy zawsze cię samego siebie? Właśnie Biblia o tym mówi, że pomimo tego, że Pan Jezus był Bogiem, że był równym Bogu, nie upierał się przy tym, ale uniżył się. Uniżył się nawet nie do poziomu człowieka, bo jeśli w tym rozumieniu do poziomu człowieka, to jako człowiek mógłby stanąć i walczyć. Ale uniżył się na same dno. Ci wszyscy, którzy jego dumę, jego chwałę ściągali na sam dół, wcale się nie upierał. Jak owca na rzeź prowadzona, zamilkł, nie otworzył swoich ust. A my? Czy w naszym codziennym życiu, w naszym obcowaniu widać ślad postępowania, reagowania Jezusa? Niechaj idzie i naśladuje mnie. Czy to, w jaki sposób reagujemy wobec siebie, to jest ślad? Czy możemy powiedzieć tak, tutaj Pan Jezus przyłożył pieczęć. Tak jak ja reaguję, to jest Jego pieczęć. W innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, od 21 wersetu, czytamy takie słowa Pana. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Prawda. Ale ja wam powiadam, ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na brata swojego, pójdzie gdzie? Pójdzie pod sąd. Kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. Kto by rzekł głupcze, pójdzie gdzie? Weźmy to, wykreślmy. Pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, dosłownie myślę, że bardziej tu chodzi o nie o wspominanie jakieś, ale o to, abyś pamiętał. Ale tam, przed ołtarzem, pamiętaj, że jeśli brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten swój dar. Zostaw swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem dopiero, przyszedłszy, złóż dar swój. Nie ma takiego słowa w języku polskim, które mogłoby przetłumaczyć słowo racha. Dosłownie jest to pusty. Ale tu chodzi o pewną obrzydliwość, o pewną pogardę, o pewne poniżenie drugiego człowieka. Ktoś ujął to w ten sposób. Z pewnością nazywanie kogoś pustym, z hebrajskiego racha, lub głupim, poniża go i krzywdzi. Dlatego Jezus powiedział, że jeśli przypomnisz sobie, że w momencie składania ofiary, że kogoś skrzywdziłeś, dziś można użyć określenia zdołowałeś, musisz wpierw sprawę załatwić, wyrównać rachunek ze swoim bratem. Użyte w oryginale greckie słowo kata znaczy między innymi w dół albo poniżyć. Uważajcie jedni drugich, siebie za, przypomnijcie, jak tam jest napisane? Za kata, racha. Za wyższych od siebie. Oto dwie przeciwności. Tu Pan Jezus mówi, uważajcie jedni drugich za kogoś ponad tobą. Czyli twoja duma jest gdzie? W którym miejscu? W którym? Jeśli twoja duma jest w tym wyższym miejscu, jeśli to, co mówimy, w jaki sposób komunikujemy się nawzajem, czy słownie można spojrzeć na kogoś i kogoś poniżyć. To jest w naszym sercu. Kochani, i można chodzić do kościoła, możemy głośno brzmieć, ale nie da się tego wykreślić. Pójdzie pod sąd, pójdzie w ogień piekielny. Jak niewiele trzeba, żeby całe starania swoje chrześcijańskie przekreślić. Kiedy staniemy przed Bogiem, On powie, z czym przychodzisz? No jak? To przecież tyle lat byłem w twoim kościele. A ile służb miałem? Ale jedno racha przekreśla wszystko. Wtedy, kiedy patrzysz na kogoś i poniżasz go, bo ja mam rację. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, słowo, które wszyscy znamy. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Tak, kochani, i można żyć w zadowoleniu. W zadowoleniu z naszego życia, ze służby. Ale wierzę, że Pan Bóg pewne okoliczności prowokuje do naszego życia. Abyśmy sami usłyszeli, wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy jest miłość, moje siostry kochane, a one wtedy, o jak to miło brzmi. Ale Pan Jezus mówi, znamy tą przypowieść o budowli i kiedy przyjdzie sztorm, kiedy nie jest napisane, że będzie, tak powoli będzie napierał, aż cię wyprze, ale jest napisane, kiedy uderzy. Jeśli jest cymbał, to ma to do siebie, że wydaje dźwięk tylko wtedy, kiedy jest dotknięty. Jeśli jest smyrany słowami miłości, czułym dotknięciem, oj, jak pięknie to brzmi. Ale wyobraźcie sobie, kochani, że przychodzę z młotem i przywalę. Wszyscy z nas złapaliby się za uszy. Ale tak reaguje cymbał. Jak my reagujemy? To, co jest w naszym sercu. Czy to jest miłość, czy to jest cymbał? Co pobudza nasze wnętrze do reagowania? Pan Jezus do Tomasza powiedział, włóż w palec w moje rany. Kiedyś to odczytałem w taki sposób, że Pan Jezus chciał Tomaszowi powiedzieć, włóż palec i zobacz, że tam jest miejsce po twoich grzechach. Kochani, jeśli jest ktoś na tym miejscu, kto nosi w sobie ślad po czyimś grzechach, jeśli nosisz bliznę i kochasz pomimo, to jest miłość. To jest ta miłość, o której mówi Pan Jezus. To jest ta Boża miłość. Jeśli nosisz takie rany i trudno ci jest spojrzeć, trudno tobie jest, tobie podejść, błogosławić, uścisnąć, tu trzeba by się było zastanowić, czy to jest ta prawdziwa, czysta miłość. Tak to jest, kochani, że ci, którzy zadają ranę, czynią to jeden raz. Wraca do domu, nic się nie stało, jestem spokojny. Ale ten, który przyjmuje, to już nie jest tak łatwo. To nie jest jeden raz. Tą ranę masz za każdym razem, kiedy o niej pamiętasz. Może to było wczoraj, może to było nawet 10 lat temu. Ktoś już tego nie pamięta, ale dopóki człowiek pamięta, za każdym razem jakby sam siebie okalecza. Sam rozdrapuje tą ranę. Kto szkodę ponosi? Otwórzmy sobie list Jana. Pierwszy list, pierwszy werset mówi takie słowa. Ja tutaj chciałbym to przeczytać w formie pytania i odpowiedzi. Co było na początku? Ja bym powiedział miłość, bez której nic się nie wydarzyło. Co słyszeliśmy? Spróbujmy sobie odpowiedzieć w naszych relacjach z Bogiem. Co słyszeliśmy? Miłość. Co oczami naszymi widzieliśmy? Miłość. Na co patrzyliśmy? Na miłość. Czego nasze ręce dotykały? Dotykały miłości. A dalej, od 5 wersetu czytamy tak. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jaką sam jest w światłości, społeczność mamy z kim? Niewiele osób jest odważne, żeby to głośno powiedzieć. Kochani, ja rozumiem to. To nie nasza natura Polaków. Ale chyba to powinniśmy umieć głośno mówić. Mamy społeczność z sobą. Bez wyjątków. Bez wyjątków. I wtedy, spójrzmy, że tu jest spójnik i. Jeśli chodzimy w światłości, bo On jest światłem, jeśli mamy społeczność z sobą i wtedy krew Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Odwróćmy to. Spójrzmy na to od tyłu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, jeśli mamy społeczność ze sobą, jeśli chodzimy w światłości. A dalej czytamy, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Ale jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas Jego słowa. Nie chciałbym powiedzieć, wiecie, że Kościół jest taki zły, to nie ma miłości. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Ale ważniejsze jest to, abyśmy wzięli Bożego lustra i spojrzeli sami na siebie. Bo jeśli jedno małe słowo może przekreślić wszelkie nasze starania religijne, jakie by one nie były. Wracając do listu do Koryntian. Panie, przepraszam, to nie list do Koryntian, to słowa Pana Jezusa. Panie, w Twoim imieniu demony wyganialiśmy. Świat się cząsł, kiedy szliśmy do służby. I powiem im, odejdźcie precz. Nigdy was nie znałem. jak łatwo całe swoje chrześcijańskie życie można przekreślić. Dalej, apostoł Jan w pierwszym liście mówi tak, drugi rozdział, piąty werset. Lecz kto zachowuje słowo, jego słowo, w tym prawdziwie dopełnia się co? Pomóżcie, kochani, śledzicie? Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość, Boża miłość. Dziękuję. Boża miłość. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Po czym? Po tym, że jego miłość w nas się dopełniła. Gdzie? W kim? Dziękuję. Pomijmy nas. Teraz jestem ja i Bóg. Łatwiej jest powiedzieć w nas. Po tym poznajemy, że do Niego należymy, że Jego miłość we mnie się wypełnia. Są odważni, żeby powiedzieć halleluja, amen. Chwała Bogu, że tacy są. Kto mówi, że mieszka w Nim, powinien sam tak postępować, jak? Tak, jak postępował On. Wyobraźmy sobie pewne przedstawienie. Stoi Pan Jezus. Stoi przed Radą Najwyższą. Stoi przed liderami ówczesnego Kościoła. I ci liderzy, jeden nie wytrzymuje i trach z całej siły. Za który z dobrych uczynków mnie uderzyłaś? Pyta Pan Jezus. Tak reagujemy? Właśnie wtedy, kiedy czujesz ból. Właśnie wtedy, kiedy mówisz w swoim sercu ała. Ale to może prowadzić do dwóch dróg. Jedna, która cię umocni, powiesz, Panie Boże, Ty cierpiałeś. Ja to zniosę, bo Ty mnie tak kochasz. Ja też będę tak kochał. A druga może prowadzić cię do wrogości wobec Kościoła. Coś dziwnego powiedziałem? Nie ma miłości w tym Kościele. Oj, nie ma. To nie są słowa, które wymyśliłem, kochani. Nieraz rozmawiając z kimś, przerabiałem ten temat. Jak można mówić, nie ma miłości w Kościele? Pokaż w sobie Twoją miłość. Pokaż sobie Bożą miłość. Wtedy zobaczysz miłość w Kościele. A miłość w Kościele to jest miłość Chrystusowa, która jest nastawiona na co? Miłość jest, wracając do listu do Koryntian, miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Wszyscy to znamy. Z teorii czy z praktyki? Dalej apostoł Jan w tym liście, w drugim rozdziale od 7 wersetu, powiada takie słowa. Umiłowani, najdrożsi, nie podaję wam nowego przykazania, lecz to przykazanie dawne, które mieliście od dawna, od samego początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe. Nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim. Czekajcie, czy to na pewno jest w Biblii napisane? W nim i w was. To jest prawdziwe przykazanie w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Bo kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, ciemności jest nadal. Czy jest ktoś, kto nienawidzi? No, pewno, że nie. Właśnie to jest kwestia tłumaczenia. Pewnych słów nie da się ująć dosłownie. Skłaniając się ku dosłownemu rozważaniu, to nie jest tam całkiem tak jak dzisiaj. Nienawidzi, czyli tak nie cierpisz go. Właśnie chodzi o to, że nie cierpi. Delikatne słowo nie cierpi. Lubię cię, ale nie cierpię z tobą bywać. Lubię cię, ale moja cierpliwość jest ograniczona. Jeśli kto w taki sposób ma takie uczucia do swojego brata, siostry, w ciemności jest nadal. Kto miłuje, tutaj jest słowo użyte agape, co znaczy okazywać serdeczność, okazywać pragnienie relacji. Kto okazuje serdeczność czy pragnienie relacji do brata swego, ten mieszka w światłości i w tym nie ma zgorszenia. Kto nienawidzi brata swego, jest w ciemności i chodzi w ciemności. I nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Sam nie wiem, dlaczego Pan Bóg takie słowa kieruje dzisiaj do nas. Ale nie chodzi chyba o to, aby się zastanawiać dlaczego, ale co ja z tym zrobię. To, co wspominałem, kochani, całe uwielbienie, pieśń za pieśnią, one wszystkie mówiły to samo. Czwarty rozdział pierwszego listu Jana. Umiłowani, od 7 wersetu. Najmilsi, apeluje apostoł Jan. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość, czyli uczta braterska, jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Bo przecież Boga nikt nigdy nie widział. Dodam, ale miłość Bożą tak. Jeśli nawzajem się miłujemy, wtedy Bóg mieszka w nas. I miłość Jego doszła w nas do czego? Miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Spójrzcie, jaki jestem doskonały. Oj, chciałbym. W świetle i tego słowa wiem, jak wiele jeszcze muszę, jak wiele mi jeszcze brakuje, aby Jego miłość we mnie doszła do doskonałości. I właśnie po tej doskonałości poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas i że Ducha swojego nam udzielił. Dalej 17 werset mówi, w tym właśnie miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Amen? O, jak ciężko jest głośno wołać amen. Właśnie to jest pewność naszego zbawienia. To jest ta gwarancja, że jaki On jest, o jakim Jezusie Chrystusie czytamy, tacy my jesteśmy i w relacjach między sobą. I dalej Jan mówi, 19 werset i kolejny. Miłujmy więc, Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nie cierpi brata swego, jest kłamcą. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swojego.